Siemanko, witam w czwartym odcinku Dapit Podcastu. Dzisiaj mam szanownego gościa, mojego kolegę Tomasza Okarmę, czyli Oksona. Siemasz, Okson.
Siemanko, witam wszystkich, witam Dapit, cześć.
Dawno żeśmy się nie widzieli, chyba z 5 lat. Ostatnio się widzieliśmy we Wrocku, chyba na planie klipu, bo zrobiliśmy kiedyś wspólnie numer, nie? Chyba coś takiego.
Właśnie wydaje mi się, że chyba od twojego klipu się nie widzieliśmy. Ja ostatnio porządkowałem sobie dysk Google'a, bo tam jest kilkaset różnych giga rzeczy, no i właśnie trafiłem też na fotki z planu, pamiątki są.
Fajnie było, fajnie. I bo ja myślałem, żeśmy się nie widzieli trochę dłużej, 7 lat od czasu premiery tego krążka. Bo też jakoś w okolicach 2015 roku, to jest płyta Supermoce z 2015 roku, Oksona.
Bardzo podobno fajna płyta. Podobno Opus Magnum.
Opus Magnum. No wiesz, nie chciałem tutaj rzucać takich haseł, ale no to była bardzo fajna płyta i fajnie wydana. Ja zrobię w montażu przebitki, bo tutaj okładkę i w ogóle całą poligrafię robił nasz kolega też, nie? Mhm. Ty masz z Teszem jakiś kontakt jeszcze, czy...
Mam kontakt z Teszem, on co prawda już się mocno poświęcił Jeleniej Górze, Bezpieluszowi i całej reszcie. Natomiast będzie jakiś mały projektowy reunion, bo jestem teraz na ukończeniu takiej eksperymentalnej, śpiewanej epki i tak stwierdziłem, że też mógłby fajnie ugryźć ten temat graficznie i już jakiś tam wstępny projekt mi w grudniu zrobił. Ja odłożyłem trochę ten temat z racji, że mi się dziecko rodziło takie właśnie i co? I wracamy, więc myślę, że już wkrótce, jakoś z początkiem czerwca pewnie pokażemy nową pracę Tesza. Pozdrawiam, jeśli ogląda oczywiście.
Okay, super, super. To jeszcze do tego tematu wrócimy. Eksperymentalna epka śpiewana, mówisz, bardzo, bardzo mnie to... jakby zainteresowało. Powiedz mi, bo widzę, że tam u ciebie słonko świeci gorąco, tam u was w Krakowie? Ty w Krakowie jesteś teraz, czy
gdzie jestem w Krakowie, jest 26 stopni, więc dzisiaj był pierwszy dzień, kiedy wyruszyłem do pracy w samym t-shircie. Jak co roku dziwnie się z tym czuję, ale super się z tym czuję. Byłem też na delegacji w poniedziałek nad morzem i tam było minus 10 stopni, więc
co ty gadasz?
A czym znaczy, nie minus 10, tylko minus, no wiesz, mniej 10.
Mniej o 10 stopni. Jasne. Tak. A czym ty się teraz zajmujesz, Tomku, tak na co dzień poza muzyką?
Wiesz co, ja uciekłem na fali tego jeszcze podejścia swojego, zakładam maskę właśnie z Supermocy. Mhm. Gdzieś tam trochę mnie uwierała ta praca od 9 do 17, czy tam 8-16, więc uciekłem w barmaństwo na 3 lata. Zawsze mnie ciekawił ten skill i chciałem się nauczyć. Nauczyłem się, no i zamknęli świat z racji zarazy, więc no wróciłem sobie do mojej pracy. Ja już od wielu lat byłem trenerem sprzedaży, no i akurat jakoś od miesiąca chyba, bo na początku kwietnia zmieniłem pracę i w tym momencie zajmuję się sprzedażą programów CAD-owskich dla architektów, projektantów i jednocześnie jestem też trenerem w tej firmie, więc no wciąż ze sprzedażą, że tak powiem, za pan brat, ale już przestałem się nie lubić z normalną pracą, znalazłem taką, która mi odpowiada.
Jasne. A na co dzień siedzisz w Krakowie generalnie, mieszkasz, tak?
Tak, tak, w Krakowie jestem, no.
Rozpoznają cię ludzie w pracy czasami?
Rozpoznają mnie ludzie w pracy czasami. Akurat miałem też taką śmieszną sytuację ostatnio, bo mamy oddział w Lęborku, właśnie dlatego byłem nad morzem. I dostałem na fanpage wiadomość, że słuchaj, że chodzą słuchy, że będę nad morzem w Lęborku wkrótce. A żadne słuchy nie chodziły, bo się nigdzie nie ogłaszałem. No tylko jakby witając się z zespołem tam przez kamerkę, zostałem po prostu rozpoznany i poszło info pocztą pantoflową. Też ostatnio przelotnie też byłem we Wrocławiu na długi weekend. A się pochwalę, Sharingan i Kakashi się pojawili na łapce, u Szymka Olecha, świetny tatuażysta z Wrocławia, no i też sobie szliśmy incognito, sobie szliśmy po rynku i tam ktoś zawołał, więc ja to zawsze mówię, że ta rozpoznawalność jest w takim mega fajnym stopniu, to znaczy nie jest to w żaden sposób uciążliwe, wiesz, no nie mam problemu z wyjściem do sklepu, do Żabki i tak dalej, natomiast no gdzieś tam co jakiś czas i jakiś tam miły akcencik typu, że w jakimś kompletnie niespodziewanym miejscu ktoś mnie skojarzy. Więc miła rzecz, nie jest to hype, fame, skala, wiesz, nie wiadomo jaka, ale no jakoś tak w Polsce, w różnych miejscach udaje mi się nie być anonimowym, spoko.
Spoko. Czyli prywatnie ci nie przeszkadza, powiedz mi, w pracy sprawiały ci to jakieś problemy, albo może z drugiej strony benefity?
Wiesz co, no ja jakby ta praca, w której byłem wcześniej i ta obecnie też nie, to nie są takie, wiesz, korpo-korpo, no ja zawsze jednak stroniłem od takiej mocnej korporatyzacji, więc ja się szczególnie z tym, wiesz, z jednej strony się nie chwalę, bo też mam fajną satysfakcję, jeżeli, wiesz, ktoś mnie, powiedzmy, bierze tak normalnie, a później się dowiaduje jakoś tak przypadkiem i czemu nie mówiłeś? No właśnie dlatego nie mówiłem, bo dla mnie, wiesz, to jest milsze, jak się ktoś dowie i jest zaskoczony, że, wiesz, nie braguje, że coś tam więcej robię, a jednak mnie rozpoznaje. Natomiast no też nie było tak, że się jakoś wkurzałem, jak ktoś rozpoznał. No wiesz, jakby nie patrzeć, no, rapuję już prawie, no nie wiem, prawie 20 lat, nie wiem, 2004 chyba pierwsza płyta była, więc trudno, żebym się, wiesz, denerwował i ukrywał to, co jest tak naprawdę moją podstawową życiową aktywnością od momentu rozpoczęcia takiego w miarę dorosłego życia, jeżeli w moim przypadku w ogóle można o czymś takim mówić.
Okej, a propos dorosłego życia, to powiedz, jak ci idzie pisanie magisterki?
Zaskakująco nieźle, to znaczy jest to droga przez mękę, jako że no, wróciłem na studia po 5 latach, kiedy już te studia były ukończone, tak naprawdę nie chciało mi się pisać magisterki, ale też nie chciało mi się przez kolejne 5 lat przy każdym możliwym spotkaniu z rodzicami, świętach, nie świętach, odpowiadać na pytania, co z moimi studiami, więc stwierdziłem, że dobra, machnę to. No i wiesz, no po 5 latach nie pamięta się raczej nic, a moja promotorka wymaga jednak wiedzy, więc no trochę ogrywam czasem swoje braki, ale coś tam się powoli zaczyna ruszać, więc istnieje szansa, że w przyszłym roku będę panem psychologiem, jakby to dziwnie nie brzmiało.
Widzisz, magistrem psychologii, tak?
Tak.
W Krakowie, rozumiem, tak? Kończysz te studia i
Nie,
też
we
się tym...
Wrocławiu.
We Wrocławiu. Aha, no właśnie, bo ty
Tak.
studiowałeś we Wrocławiu jeszcze jak my tam mieliśmy bliższy kontakt
Tak, to
wtedy.
wtedy jak kręciliśmy klip, to ja byłem jeszcze wtedy studentem tam
A.
niepowracającym, tylko normalnie.
Okej. Dobra, to wiesz co, bo tak mamy generalnie dwa tematy do omówienia, takie luźne. Zobaczymy, jak nam starczy jeszcze czasu, jak się będzie gadka kleić, to jeszcze sobie pogadamy coś tam o gierkach.
Obaj się chyba lubimy rozgadywać, więc przynajmniej ja mam zawsze taki problem w wywiadach, że
Porządku, to nie ma
zawsze
problemów.
przekraczamy ten czas.
Ale to wiesz, ja mam takie szczęście do gości, że po prostu póki co tak mi się udaje, że wrzucam dwa hasła, później czekam 15 minut, kiwam głową, więc. A to też jakby moim słuchaczom nie przeszkadza, mi też jak najbardziej. Zapraszam, wiesz, no fajnych gości zresztą, tak dlatego cieszę się, że tu jesteś, dlatego też cię zaprosiłem. Ale przejdźmy do meritum. A i co chciałem powiedzieć, że ja utrzymuję raczej taki format godzinkowy, bo to jest i to takie przyjemne do montażu i do odsłuchu chyba dla słuchaczy. A zawsze możemy się spotkać przecież jeszcze. Kiedyś indziej, nie?
No jakiś reunion w końcu się udało zrobić,
Oczywiście.
mimo że online'owo, ale jak najbardziej. Bo ty
W
jesteś
innej
co, we
formie.
Wrocławiu jesteś cały
Nie,
czas, czy gdzie
ja wróciłem w
mieszkać?
ogóle na stare śmieci w Kamiennej siedzę i chyba tutaj
Aha.
zostaję już. A
No
że.
ja powiem ci, że z Kamienną też mam miłe wspomnienia. Nie wiem,
No?
Lejsona pamiętasz?
Oczywiście i ten koncert w Music Boxie.
No tutaj mamy gościa specjalnego. Dzień
Wow, ale
dobry.
ładny. Jak się nazywa?
Ład,
Jak się wa.
to jest milicja, Milka. W sensie ja na
A,
nią mówię Milka,
okej.
ale jak ją rejestrowałem u weterynarza, to powiedziałem milicja, haha, no i ostatnio właśnie weźmiemy u weterynarza i co, pan z milicją przychodzi? No tak, z milicją właśnie.
To jest ragdoll, bo ja się nie znam na tych kotach, na tych
To
rasach, ale.
jest kot brytyjski.
Kot brytyjski, właśnie.
Tak, wziąłem go, bo przez całe życie, w sensie ono już ma 7 latek, ale ja przez całe życie byłem uczulony na koty, dowiedziałem się, że to jest rasa hipoalergiczna. Okazało się, że nie do końca, ale udało mi się skutecznie, że tak powiem, trochę podleczyć tę alergię.
Ja miałem
No
trochę.
a
No?
sorry, a o Lejsonie mówiłem, dlatego że
No.
właśnie z Leszkiem mamy tam w miarę regularny kontakt, nawet się tam ostatnio widzieliśmy też po chyba 2-letniej przerwie, jak to z pandemią bywało, dużo takich kontaktów międzymiastowych się pourywało. ale nawet wspominaliśmy to, jak się poznaliśmy w Kamiennej Górze, kiedy Leszka przejechała taksówka i ratowaliśmy go z Delektą, naszą taksówką, i tak
No
się
tak.
wspaniała wieloletnia znajomość rozpoczęła.
To powiem ci, że chyba sporo masz tych historii z taksówkami, jak poznawałeś ludzi, bo myśmy się poznali we Wrocławiu, chyba w Brooklinie, i też zapraszałeś mnie i jeszcze jednego ziomeczka do taksówki, po czym się okazało, że w taksówce już jest chyba 6 osób i ty wskakiwałeś na szczupaka na siódmego, nie? I tak jak zobaczyłeś, co się dzieje, to się dzieje, że a, to może nie, i tak.
Mogło tak być,
Mogło.
aczkolwiek skoro to było po koncercie, to wiesz, te wspomnienia często są troszeczkę zamazane.
Oczywiście. To przejdźmy sobie może do tego, do naszego pierwszego tematu dzisiejszego podcastu. Najnowsza płyta Oksona i Kojota. O, coś mi się prześwietliło w kamerce, ale zrobię przebitki. Boże, białe się bardzo nie lubi w kamerze. Dobra, dziwny niemowlak, widzimy to. Kojot Okson, najnowsze wydawnictwo. Premiera była 11 marca w tym roku, prawda?
Tak.
Powiedz mi, ja Kojota to kojarzę, bo to członek Hipocentrum, czyli twojego krakowskiego składu. Natomiast produkował tą całą płytę Sparowski, i to jest postać, o której się dowiedziałem właśnie z tej produkcji. Mógłbyś nakreślić personę, bo tak naprawdę nie kojarzę, nie?
Wiesz co,
I jak się zaczęła wasza współpraca w ogóle, nie?
jest sporo takich producenckich perełek poukrywanych, czy tam w Polsce, czy na całym świecie. Wiesz, ludzi, którzy no, też robią muzykę po kilkanaście i dłużej lat i tak naprawdę jakoś bardzo się z tym nie promują, a robią naprawdę mocno fajne, jakościowe rzeczy. Słuchaj, wrzucałem, nie wiem kiedy to było, myślę, że no, jakoś dwa, może 2,5, max 3 lata temu wrzuciłem jakiegoś takiego posta, żeby ludzie jakieś instrumentale podrzucali, bo się tam zbieram od kilku
Okej.
lat w końcu, żeby reaktywować projekt One Take'ów. No i jak to zwykle bywa, dostałem trochę instrumentali, dostałem sporo takich przeciętnych bitów od producentów, co też jest jakby normą w tym biznesie, że dużo ludzi wysyła bity i dużo tych rzeczy no, po prostu nie nadaje się jakby do niczego, albo jeszcze słychać, że to w powijakach jest wszystko. Natomiast no, faktycznie bit od Sparowskiego wyróżniał się bardzo. Zerknąłem na SoundClouda, no i właśnie stwierdziłem, że to jest producent bardzo na poziomie, który mi bardzo też w stylistykę siadał, bo ja lubię bardzo melodyjne bity, też tak samo jak w wokalu. Lubię, jak się w bicie dużo dzieje, co jest kompletnie niespójne z dzisiejszymi trendami. I po prostu jakoś tak zaczęliśmy sobie robić rzeczy. Ja w międzyczasie miałem taki zryw, żeby założyć TikToka i tam po prostu ponawijać sobie na nim, więc faktycznie tam ze trzy zwrotki nawinąłem na tym TikToku i jedna, nie, dwie są chyba, dwie albo jedna są na właśnie bicie Sparowskiego. No i wiesz, tak zbierał się bank tych bitów, bo Jarek, czyli właśnie Sparowski, robi ich sporo, a też wiadomo, że temat płyty z Kojotem gdzieś tam od lat był na rzeczy. Miałem robić najpierw płytę solo, później płytę solo i z Kojotem równocześnie, a później stwierdziliśmy, że nie ma co, że tak powiem, tak dywersyfikować tych działań, skoro no, nie wiadomo, czy w ogóle jakiekolwiek się uda zrobić płytę, więc te najlepsze z selekcji na solo wziąłem na płytę z Kojotem, jeszcze tam dobraliśmy, no i jakby tak w skrócie wygląda nasza historia ze Sparowskim. Wiem, że teraz, nie wiem, czy mogę mówić, nie, chyba nie mogę, bo to jest jakby jego kwestia, ale wiem, że jakieś tam kolejne propozycje od trochę większych ksywek dostał, więc
No nic właśnie.
myślę, że będzie można go częściej słyszeć teraz.
Ja też bym go chętnie częściej usłyszał. Fajnie. Powiedz mi, a skąd on jest? Z jakiego miasta? Czy to też nie możesz powiedzieć?
Nie wiem skąd jest, albo nie pamiętam, pewnie nie pamiętam, natomiast od wielu lat siedzi w Anglii, więc
Okej.
my osobiście
Nie
jeszcze nie mieliśmy
spotkaliście się.
okazji się spotkać.
Dobra. Płytę wydaliście, czy ona jest dystrybuowana z Sumptem Braindead Family? Jak to
Nie,
tam wygląda współpraca? No.
to jest jakby normalnie płyta wydana w ramach labelu BDF, jest to płyta legalna, dostępna w Empikach normalnie. Więc, że tak powiem, stwierdziłem też po wielu, wielu latach, że można spróbować. No, też nie to, że nie było propozycji wcześniej, bo tak naprawdę jakieś legalne propozycje już no, 9-10 lat, myślę, temu jakieś pierwsze propozycje dostałem, ale ja byłem zawsze skażony, jak to mówię, takim tetrisowym podejściem. Tetris kiedyś powiedział w wywiadzie lata temu, że jakby, żeby spłacić street credit, raper musi, wiesz, mieć uznane demo w całej Polsce, zagrać koncerty w całej Polsce, mieć zwrotkę na winylu i tak dalej, i tak dalej. No i ja, że tak powiem, takie oldschoolowe, truskulowe właściwie podejście też miałem przez lata i stwierdzałem, że ani na czyichś plecach, ani przez żaden label nie chcę po prostu pchać rzeczy, bo było to jakieś takie sztuczne, niespójne. Chociaż lata temu labele funkcjonowały bardziej na zasadzie ekip, a ja się częścią żadnej ekipy nie czułem nigdy, w sensie no z takich, gdzie powiedzmy mnie zapraszano, więc też nie chciałem. Natomiast teraz jakby po tych, nie wiem, 8 chyba płytach wydanych samodzielnie stwierdziliśmy z Kojotem, że w sumie co nam szkodzi, wiesz, sprawdzić na zasadzie, zobaczymy jak się to w ogóle przeprowadza, ten proces, kiedy wydaje nas ktoś. No też nie ukrywam, że fajnie było dla mnie w końcu nie musieć załatwiać wszystkiego od grafiki, tłoczni, wysyłki i tak dalej, więc no trochę nas to odciążyło, ze Słoniem się lubimy. Myślę, że po części do tego BDF-owskiego profilu pasujemy, więc stwierdziliśmy, że czemu nie. Bardzo zresztą naturalnie temat wyszedł, bo jak zaczęliśmy z Kojotem rozmawiać o jakimś wydaniu, to myśleliśmy, że no właściwie pewnie sami, ale może, nie wiem, może jakiś Słoń, może ktoś. I jakoś tak dzwoniłem się ze Słonią, albo on się ze mną dzwonił w jakiejś zupełnie innej sprawie, no i od słowa do słowa wyszło, że coś robimy, no i on powiedział, że jeżeli byśmy chcieli, to możemy sobie współpracę jakąś nawiązać i tak właśnie doszło do współpracy z wytwórnią.
Spoko, ja tylko nakreślę dla tych, którzy mogą nie wiedzieć. Słoń to jest poznański raper, który teraz jest też właścicielem, tak? W labelu Braindead Familia.
No, już od chyba dobrych paru lat wydaje się sam i zbiera też ekipę, którą właśnie wydaje.
Zwłaszcza, że wy ze Słoniem mieliście już od lat dobry kontakt. Ja pamiętam, jak myśmy kiedyś rozmawiali parę lat temu i ty mówisz do mnie, no właśnie niedawno też ze Słoniem gadałem i ja się pytam, ze Słoniem, Słoniem? I ty mówisz, ze Słoniem, Słoniem. I jakoś tak się zgadaliście, bo się okazało, że Słoń też ma podobne zainteresowania.
Wiesz,
Jest w
no
sensie
ja.
takim, no.
Ja jakby, wiesz, ja nienawidzę raperów polskich, w sensie no może nie tyle nienawidzę, mocne słowo, nie lubię tego środowiska, jest pełne jakby fałszu, obłudy, wiadomo, wiadomo czego, natomiast ja bardzo sobie cenię, kiedy raper o dużej pozycji okazuje się bardzo normalnym człowiekiem i dlatego też, mimo że kiedyś muzyka Słonia mi kompletnie nie odpowiadała, teraz trochę bardziej, też nie jest to jakby full mój vibe, natomiast fajne było to, że właśnie po Supermocach Słoń jakby zdobył kontakt do mnie, on zadzwonił, żeby zaprosić mnie na swoją płytę. No i wiesz, jak to wygląda zwykle, jak się zgadujesz na fity z kimś, że tak powiem, z kim się nie znasz, niezależnie od pozycji, raczej to jest szybka gadka, tu wyślę beat, tu taki temat i tak dalej. Natomiast no jak Słoń zadzwonił do mnie pierwszy raz, jakby pierwszy kontakt w ogóle mieliśmy, to sobie było 1,5 godziny gadki przez telefon o komiksach, serialach, filmach, no po prostu taka typowo nerdowska gadka. I jakby też bardzo mi pasuje to, że właśnie on jest szczery w tym wszystkim, co robi, nie jest jakby tak w te takie ramy tego polskiego show biznesu wklejony, robi sobie swoje i jest w tym jakby oryginalny, prawdziwy, więc to jest taki typ człowieka, z którym ja lubię i chcę współpracować.
Jasne. No ja Słonia nie znam osobiście, ale wierzę ci, bo no, to jest dokładnie to, co mi mówiłeś parę lat temu po tym pierwszym kontakcie ze Słoniem i od tamtej pory widziałem, że jakby no, wasz kontakt jest bardzo dobry i współpraca między wami się układała. I wydaje mi się, że to też widać w wydaniu tej płyty, bo płyta jest elegancko wydana, jest szeroko dostępna do odsłuchu. Można ją znaleźć na YouTubie do odsłuchu na kanale Braindead Familia właśnie. Ona też jest dostępna na Spotify, tylko na Spotify już jest na twoim i na Kojota koncie do odsłuchania, co nie?
No tak, no
Z
bo
tego co
przypisuje się
widziałem.
do artystów. Jeśli chodzi o wydanie, to wiesz, no ja zawsze starałem się przez właśnie pewnie te różne moje komiksowo-plastyczne zajawki, żeby te płyty były wydane w ładnej formie. No niestety przez wzgląd na pandemię i chore rzeczy, które dzieją się z cenami papieru przede wszystkim, plastiku też. Więc jakby na wejście, też nie będąc pewni sprzedaży, Słoń powiedział, że no musi być to zwykły, normalny digipak, a no wiesz, ja raczej zawsze starałem się, tak jak masz supermoce, no to pierwsze wydania moich solowych płyt, pomijając tam mixtape'y, Tukan One Take Mixtape, to zawsze były książki, zawsze była książeczka dołączona, jakieś grafiki i tak dalej. No a w tym razem jakby, no niestety musieliśmy się zdecydować na zwykły digipak, nawet wiesz, nawet nie ma tej folii UV, żeby ten dzieciak się świecił. Natomiast no też dzięki i też zgadzam się z tym, że wydanie jest schludne, estetyczne, dość minimalistyczne i ładnie się patrzy na te płyty.
Ładnie. Do tego jeszcze dostępne są 4 klipy z tej płyty, nie? I też wszystkie są na kanale YouTube Brain Dead Family. Tak. Do numerów PEGI 18 czy PEGI 18. Jak ty to wymawiasz? Jak się powinno w Polsce wymawiać? PEGI. PEGI 18.
PEGI 18 się powinno, ale PEGI 18, wiesz, no jak masz spolszczoną grę, to też masz komunikat PEGI 18, no. Więc myślę, że chyba obie formy są poprawne. No my, mówiąc o PEGI, mówimy po prostu PEGI.
Dobra, to przejdźmy generalnie do tematu nowej płyty Dziwny Niemowlak w nawiązaniu do Skita. Powiedz mi, kto to wymyślał?
No oczywiście ja to wymyślałem, bo pomysł jest wybitnie głupi. Przy czym w ogóle pomysł na początku był taki, też mój, też udało mi się go przeforsować, żeby w ogóle nie wydawać płyty jako Koedoxon, tylko w ogóle wydać płytę jako Dziwny Niemowlak. Płyta się miała nazywać Dziwny Niemowlak, Dziwny Niemowlak. No wyszedłem z tego założenia, że jednak czasy się trochę zmieniły. Sporo ludzi ksywę Oxon kojarzy właśnie. Jasno, niestety, niestety mam... jestem w takiej szufladce technicznego rapera, który jakby myśli tylko o rymach, gdzie no uważam, że jest to trochę krzywdzące, dlatego że tak jak do rymów, tak do jakiejś melodyjności, do refrenów zawsze bardzo dużą uwagę przykładałem. I tak stwierdziliśmy, że wiesz, taki full rebranding pod inną nazwą może być po prostu opłacalny, na zasadzie, że jak ktoś, wiesz, nas śledzi, mnie śledzi na socialach, to będzie wiedział, że to jest moja płyta, ale jak ktoś jest zrażony do starych, 30-kilkuletnich oldschoolowców, to stwierdzi, kurwa, BDF wydaje Dziwny Niemowlak, Boże, kto to wymyślał, nie? No to sprawdźmy to. Natomiast też właśnie z rozmowy ze Słoniem wyszło, że jednak trzeba, jako że to ma być nasz, powiedzmy, debiut legalny, no to trzeba czerpać z tego, że już jakiś tam kapitał na tych ksywkach ludziowy, że tak powiem, jest uzbierany i dlatego Koedoxon, natomiast temat, znaczy tytuł płyty został taki, a nie inny. Dlaczego w ogóle Dziwny Niemowlak? No geneza tej nazwy jest taka, że ja kiedyś zastanawiałem się, chciałem zrobić taki projekt rapkorowy, typowo na gitarach i też chciałem zrobić to pod innym szyldem i stwierdziłem, jakoś tak wpadła mi taka nazwa własna Oddler. Wiesz, jakby niemowlak, toddler, tylko bez ty, żeby było to odd. No i jakby mega mi się to spodobało, no i kiedyś tak siedziałem, przetłumaczyłem, no Oddler, czyli Dziwny Niemowlak. Wiedziałem, że kurde, no fajne. I jakby gdzieś tam forsowałem tę nazwę, natomiast uspójniło się to z patentem na okładkę. No mamy w niej, tak zresztą widać, jak pokazałeś na płycie, jest to dziecko, które no takie średnio dziecięce ma atrybuty, jest jakby łańcuch, są tatuaże. W pierwszych wersjach okładki w ogóle było jakieś piwo, jakiś joint, coś takiego, ale stwierdziliśmy, że no ryzykownie dziecko z piwem i jointem na promocję płyty, więc Adam Wasiewicz, który właśnie robił okładkę po naszych instrukcjach, zapromował coś takiego i też jakby nawiązanie do Notoriusa jest nieprzypadkowe, dlatego że no jesteśmy właśnie takimi trochę wychowanymi na old schoolu truskulowcami, ale jednocześnie ja na przykład słucham bardzo mało rapu, a tego klasycznego to już w ogóle bardzo mało. Dużo takiej nowoczesnej muzyki słucham, więc faktycznie no jesteśmy takimi old schoolowcami z nowoczesnym podejściem i to się bardzo ładnie klei konceptualnie z tytułem i z okładką.
I to dokładnie słychać na tej płycie. Nawiązałem właśnie do Sparowskiego, bo tak jak mówiłem, no nie kojarzyłem wcześniej tego producenta, ale on wam wyprodukował tą płytę i ona jest rewelacyjnie spójna w brzmieniu, nie? Bo to jest nowoczesne brzmienie na dosyć szybkim tempie numerów, co też jest fajne, takie odświeżające, wiesz, w stosunku do tego, co się dzieje tutaj. Mamy techniczną nawijkę, kreatywną zabawę z autotunem, ale bez przesady, też chwytliwe śpiewane refreny. Fajnie było czegoś takiego posłuchać, bo to naprawdę było, no tak jak powiedziałem wcześniej, odświeżające. Ja bym sobie tak chciał sobie trochę tutaj wypunktować to, co udało mi się wychwycić w tych numerach. Jakbym coś się w czymś pomylił albo źle zinterpretował, to mi mów.
No
Bo
jasne.
chciałbym tak jakby trochę też zareklamować, no, Coyote Oxon. Przesłuchałem sobie tą płytę. Jest naprawdę mogę ją polecić. Też za dużo rapu teraz nie słucham, ale ja z kolei, wiesz, słucham starego rapu i tylko prawie, nie? Natomiast, no, możemy na tej płycie znaleźć bragowe numery, takie jak Peggy 18 czy Chimera. Bardzo fajna nawika, bardzo taka pokazująca skillsy. Mamy też trochę poważniejsze numery, w których jakby rozliczacie się z przyszłością, czyli numery tylko w snach i we mgle. Mamy też właśnie coś, co ja nazwałem sobie tak chałupniczo comedy horror rap, bo to nie jest taki horror rap w takim jakby poważnym wydaniu, jak chociażby mogliśmy u Słonia zobaczyć, gdzie Słoń naprawdę wczuwał się, jakby nie wychodził z postaci przez cały numer, nie? Widać, że tu się
Tak.
bawicie koncepcją w takich numerach jak Rzuć tę głowę, Doom Slayer i Creepshow. Mamy też numer, o, kawałek, w którym zwierzacie się ze swoich ciągów alkoholowych. Jakby co, to wiesz, masz do mnie numer, jakbyś potrzebował pomocy, to dzwon. Ale bardzo fajny kawałek, Full of Ice. Bardzo mi się podoba tutaj refren śpiewany przez ciebie. Macie
Na
też.
każdej rapowej płycie
No.
musi być. Sorry, alergia. Musi być numer o Belanżu, więc taki też ma być.
Ale fajny, bo on nie
Przepraszam.
jest spoko, nie jest taki baletowy, tylko jest taki mocny numer, nawet bym powiedział ciężki. Tam widać, że wypadacie w ten trans i jest wam to do czegoś potrzebne, bo coś musicie z siebie wyrzucić, nie? I
No,
to
bit nam
czuć.
się skojarzył z takimi złotymi czasami 50 Centa. Wiesz, jakiś window shopper, coś takiego. Jest taki puściutki, ale bardzo wajbowy i właśnie dołożyliśmy taki dla kontrastu trochę nowoczesny refren na autotunie i faktycznie w ogóle nasz realizator Jędrek Wołodko, przy okazji też producent wykonawczy i ziomek, on stwierdził po nagraniu, że no kurde, chłopaki, murowany singiel. My stwierdziliśmy, nie, że taki, wiesz, melanżowy wypełniacz, w ogóle nie myślimy w kontekście singla. No i okazało się, że znowu trzeba było słuchać kogoś z doświadczeniem i kto ma świeże ucho do tego kawałka, bo faktycznie to jest jeden z najbardziej lubionych numerów i mogliśmy zrobić z niego singiel.
No właśnie, a powiedz mi, bo ty robiłeś wcześniej jakieś rzeczy, skąd w ogóle taki pomysł na trzy kawałki komedii horror rapowej, jak to nazwałem, nie? W sensie, no.
Wiesz co, ja w ogóle horrorcore'u za bardzo nie słucham. Natomiast no, lubię oczywiście kino klasy B, C, Z, slashery takie dziwne, tandetne. Więc po prostu chcieliśmy zrobić taki numer, wiesz, jak dostaliśmy beat do Rzuć tę głowę, no to stwierdziliśmy, że jeszcze zanim w ogóle się zaczęła cała faza z BDF-em, że tak, że zrobimy numer slasherowy, że po prostu zabijamy ludzi w lesie. Natomiast końcówka tego numeru, która jest wybitnie przegięta, miała jakby ewidentnie pokazać, że halo, żarty sobie robimy. Natomiast no, śmiejemy się trochę z tego numeru, bo to był bardzo przestrzelony singiel. W sensie po świetnie odebranym Peggy, faktycznie Rzuć tę głowę spotkało się z niezbyt ciekawym odbiorem, dlatego że wiesz, jeżeli my zapowiadaliśmy horrorcore, to ludzie, którzy słuchają horrorcore'u, chcieli horrorcore'u.
No.
Ludzie, którzy chcieli Braga, no to dostali jakieś dziwne zabawy z tunem. Ludzie, którzy wiesz, na jakikolwiek w ogóle lekko nowoczesny tunowy vibe reagują agresją, no to też nie jest to dla nich. Więc okazało się, że tak naprawdę nasza zabawa, nasz eksperyment okazał się kawałkiem dla no, nikogo praktycznie. Chociaż
Dla
są
mnie.
ludzie, którzy lubią, no to super, bo jesteś jedną z trzech osób w całej Polsce.
Wiesz co, ty.
Nie no, no.
No mnie, mów, opowiadaj.
No, więc jakby inaczej. Z numeru jesteśmy bardzo zadowoleni, tego byśmy nie zmieniali, natomiast faktycznie nie powinien być to drugi singiel, a właściwie to pierwszy pełnoprawny singiel, bo Peggy to jest street singiel, to miała być zapowiedź, w ogóle miał być to one shot. Przeskakując dalej, Doom Slayer, no to tutaj już trochę mniej tak jajcarsko, w sensie no, jest to numer z nawiązaniami, wiadomo, do shooterów, do Dooma, natomiast jakby tekstowo ten numer jest dość poważny, w sensie no, traktuje o takiej walce ze swoimi demonami, czyli
No tak.
słabościami. Natomiast no, Creepshow znowu to jest numer głupi, natomiast on nie był robiony z zamysłem horroru. A to, że temat akurat, po prostu chcieliśmy zrobić bragowy numer, taki mocny, trochę pół żartem, pół serio. A jako, że ja byłem świeżo po trzech sezonach Creepshow serialu, nie wiem, czy kojarzysz,
Tak, na podstawie, no.
na podstawie tam opowiadań
Opowiadań
Kinga,
Kinga,
Hilla i
dokładnie.
tak dalej, no to jakby ten tytuł wpadł tak bardzo naturalnie, że no dwóch gości robią sobie jaja, więc to jest creep show i tak.
Super, super. Ja tu wiesz, wydawało mi się, że właśnie wychwycam tą całą koncepcję i cieszę się, że jakby mnie w tym utwierdziłeś. Macie też dwa numery o tematyce damsko-męskiej. I wiesz, fajnie mi się to są numery Tak już masz i Beach Face. Tak już masz, to mi się tak skojarzyło, wiesz, z najebawszy Smarka i tak, wiesz, z tym numerem właśnie o związkach jakby, nie? I to tak fajnie też podchodzicie do tego z dystansem tematu. I przechodząc dalej, są numery, które nie do końca rozumiem. To są, znaczy,
Balon.
no, dokładnie. Ja sobie napisałem, że to jest numer satyryczny o słodko-gorzkim przekazie. Nie wiem, czy to dobrze zinterpretowałem.
Tak, myślę, że tak. Aczkolwiek bardziej słodko-bekowy. Co no, historia balonu jest w ogóle taka, że przeschowialiśmy paczkę od Swarowskiego i wleciał bit do balonu. Zaczęliśmy się śmiać, że jest w ogóle śmieszny, strasznie. Przeszliśmy dalej. Natomiast jakby też koja stwierdził, ty wróć do tego bitu. No i stwierdziliśmy, że to jest zajebiście bujająca produkcja. Bardzo taka w trendy. No i stwierdziliśmy, że musimy jakoś ograć chęć zrobienia numeru na tym bicie. No i też zaczęliśmy gadać o tym, że właściwie, wiesz, cała ta nowa muzyka to jest takie trochę właśnie pompowanie balonika. Wrzucasz przypadkowe słowa, byleby było na fajną melodię, z efektami na lewo i prawo jak najwięcej. I stwierdziliśmy, że taki właśnie numer chcemy zrobić, czyli jakby wykorzystać melodyjność bitu, żeby zrobić fajny, bujający kawałek, ale przegiąć tunem, przegiąć tekstem i ze wszystkim. W ogóle nie dołożyliśmy skitu na koniec tego kawałka. Miał być skit na zasadzie, że jeden pyta drugiego, ty, ale właściwie o co chodzi w tym kawałku? No i drugi odpowiada, że no o nic, to jakby na tym to teraz wszystko polega. No masz dmuchać balon, masz napompować ten balonik jakby pustą treścią. Natomiast zabawne jest to, że ja w ogóle uwielbiam ten numer i faktycznie ja nawet jak teraz rozmawiam z takimi znajomymi, którzy gdzieś tam nas słuchają, no to balon ma wielki posłuch. I to jest numer, który miał najwięcej wersji. W sensie większość numerów nie miały tam jakieś, wiesz, pojedyncze wersje wywalaliśmy. No balon miał chyba 3 czy 4 wersje, bo za każdym razem stwierdzaliśmy, że no nie jest odpowiednio głupi. I ta finalna wersja to faktycznie jest już wersja taka, gdzie no ten nasz debilizm się odpiął w 100%. Natomiast też zabawną historię związaną z balonem, bo mój kumpel z pracy ma córkę, która chodzi do przedszkola, no i sobie naszego przyjaciela Tomka sobie czasem słuchają, no i mówi właśnie, że ostatnio gdzieś tam czy w przedszkolu, czy na Wielkanocy, jakby ta dziewczynka chyba 6-letnia chodzi sobie i śpiewa, mam takie jaja, że na bank mam salmonellę i wiesz, ten przedszkolak tak, co jest, kurwa, nie? Skąd to się wzięło w ustach tego dziecka, nie? No, więc tak, ale no ja kocham ten numer i jestem z niego mega zadowolony i z tego co widzę, raczej ludzie rozumieją, że to jest taka mocno przegięta satyra. Graliśmy też go tak naprawdę graliśmy dopiero jeden koncert z tym materiałem, no i balon siada super na koncertach, więc no myślę, że się udało tak zrobić, jak chcieliśmy.
Spoko. Ja na samym początku też nie mogłem zakumać, czemu. Co tam u ciebie? Aha, Kraków, no tak. Syreny, te sprawy, maczety.
No tak, łapiesz ulicę, no,
Łapię,
swoimi
dobra. Już
słuchawkami.
jest spoko, już jest cicho. Nie wiedziałem, dlaczego tytułowy numer Dziwny Niemowlak znajduje się na samym końcu płyty. Natomiast jak sobie przesłuchałem drugi, trzeci raz tą płytę, to dostrzegłem to, że to jest taka, wiesz, świetna klamra całości, nie? I wy też jakby podsumowujecie w tym numerze waszą współpracę, nie? I tego, jakie jest jakby wasze podejście do robienia muzyki i do pracy generalnie, nie?
I przy okazji, pomijając dużo śpiewanych wstawek, jest to chyba najbardziej truskulowy numer na płycie, dlatego też stwierdziliśmy, że trochę zagramy na nosie odbiorcom, bo jakby wiedząc o tym, że ta płyta będzie wydawana w BDF-ie, no ludzie się spodziewali, że to jednak to będzie najbardziej chory numer, wiesz, jakiś horrorcore, dziwny niemowlak, wiesz, tak jak te słoniowe storytellingi, że to dziecko kogoś tam zjada. No właśnie stwierdziliśmy, że nie, że to będzie bardzo taki życiowy, melodyjny numer, fajny, który jednocześnie nawiązuje do Ja w ogóle chciałem, żeby w nawiasie było napisane Duży Chłopiec 3, jako że my z Kojotem tam przez lata zrobiliśmy dwa numery pod tytułem Duży Chłopiec. No a to jest Duży Chłopiec 3, tylko po prostu tak nie jest nazwany. No i dlatego też został na koniec, żeby trochę zaskoczyć, trochę podsumować. Natomiast no, mega bardzo lubimy ten kawałek, a i też wiesz, że on jest jakby w dwóch wersjach. Jest oryginał, jest remix. To też jakby wyszło zupełnie przypadkowo, bo siedzieliśmy właśnie w studio i Jędrek tak po prostu stwierdził, że sobie zrobi remix. I wiesz co, tak naprawdę ten remix jakby niesie ze sobą tak dużą dawkę emocji i jest dużo więcej przestrzeni na wokal, że my tak naprawdę pamiętam, że no bardzo wczutowo podeszliśmy do tego i ja się chyba w ogóle poryczałem, a nie jakoś tak hardkorowo, no jakieś tam łezki pociekły, bo no ten beat wyciągnął większą treść i faktycznie uświadomiliśmy sobie, że dokładnie w tym kawałku przekazaliśmy nasze podejście, naszą historię i dlatego on jest taki super pozytywny i fajny.
Super, naprawdę ja jeszcze raz polecam. Kojot Okson, Dziwny Niemowlak. To powiedz mi na sam koniec tematu o waszej płycie, która, no nie ukrywam, bardzo mi się podobała.
Super, cieszę się.
Jak podsumowujesz współpracę z Kojotem i współpracę ze Słoniem, jako no, waszym wydawcą, chyba można tak nazwać, tak? I
Wiesz,
czy. No i co
no.
w planach, bo wspomniałeś właśnie o tej sekretnej epce śpiewanej, ale czy mógłbyś coś, wiesz, więcej powiedzieć? Albo co Kojot będzie teraz robił? Bo to chyba był taki poza Hipocentrum jego pierwszy projekt, mogę się mylić, ale mnie popraw jak coś.
Możesz się mylić i nawet mylisz się.
Bardzo.
No nie tyle, że bardzo, bo była jeszcze. Znaczy inaczej, Kojot lata temu wydał płytę zespołem, no bo tak, płytę funkową, bardzo taką organiczną funkową. No bo tak wtedy był jeszcze PRZ. Jakby znając twoje gusta, na pewno ta płyta ci się powinna spodobać. Fajny,
O.
właśnie taki funkowy, bardzo żywy materiał, więc sobie sprawdź.
Sprawdzę.
Natomiast, no wiesz, my z Kojotem znamy się. No tak naprawdę całe to powiedzmy dorosłe życie, no bo poznaliśmy się, nie wiem, z kilkanaście lat temu, w okolicach 2005-6. No i jakby nasze podejście rapowe, inspiracje i jakby typ sposób rapu, jaki robimy też rozwijał się razem. W sensie jakby Kojot gdzieś tam powiedzmy odkrył mnie na starej stronie krakowhiphop.pl, czy tam później krk.rap.com, dlatego że ja jakby od samego początku robiłem rap techniczny, tylko nie wiedziałem, że to jest rap techniczny, w sensie nie.
Robiłeś to na słuch po prostu, bo fajnie brzmiało, tak?
Tak, ja zawsze opowiadam, że ja się nauczyłem robić podwójne rymy, bo w oczach otwartych. Mes miał wers raczej
Tak.
Slim Shady niż Portorykańczyk, chce grać z nią, rapić, Porto i tańczyć. I ja myślę, Portorykańczyk, Porto i tańczyć. Myślę, Boże, co za jakby zbitka. I zacząłem jakby to robić, więc jakby ja tak naprawdę w swoim pierwszym tekście, który napisałem w życiu, już były podwójne rymy. Natomiast ja nie miałem pojęcia, że to są podwójne rymy, o co w tym chodzi i jak się to składa. I dopiero właśnie jak się poznaliśmy z Kojotem, to on mi z Bazim wtedy uświadomili, że to, co ja robię, to jest to, to i to. Więc jakby, wiesz, jeżeli chodzi o współpracę z Kojotem, no to są już lata i tak naprawdę ta płyta pierwsza Kojota i jedyna solowa, czyli mixtape Spróbuj tego nie słuchać, to jest płyta, którą zaczęliśmy nagrywać jako wspólną płytę, jak mieszkaliśmy razem, bo jakby pierwsze nasze mieszkanie wynajmowane w 2009 roku, już lata temu, my mieliśmy tam, wiesz, oczywiście Majka w szafie, no i zrobiliśmy 5 czy 6 numerów razem i później się przeprowadziliśmy i Kojot jakby dorzucił do tego 5 czy 6 numerów, wydał to jako swój mixtape. Natomiast uważam, że płyta oprócz oczywiście jakości, bo to było, wiesz, nagrywane w szafie, miksowane jakoś tak na farta, no to pod kątem, wiesz, techniki, punchy i tak dalej, to tam naprawdę się to niedużo zestarzało, całość jest oczywiście na instrumentalach. Ale jest świetny materiał. Jeśli nie znasz, to też bardzo polecam. On jest na
Sprawdzę.
YouTubie cały do znalezienia. No i więc jakby tak podsumowując, gdzieś tam z Kojotem się przyjaźnimy, znamy od lat, więc ta współpraca przebiegała bezproblemowo. Jeżeli chodzi o współpracę ze Słoniem, no to myślę, że podobnie, w sensie on nam dał full wolność, w sensie po prostu ustaliliśmy terminy, do wtedy i wtedy ma być matka. No i tak naprawdę dostał już od nas gotową płytę. I faktycznie, jak mówiłeś tak już marsz o tym numerze do dziewczyn, no to tu się baliśmy, że trochę będzie za słodko, ale ten numer Słoniowi się bardzo spodobał. Miał trochę wątpliwości co do ilości śpiewania na płycie pod kątem fanbase'u, bo jakby znał dobrze swój BDF-owski fanbase i wiedział, że no może to nie do końca być przyjęte fajnie i miał rację faktycznie, bo te nasze muzyczno-nowoczesne wycieczki to tam trochę z mieszanym odbiorem się spotkały. Natomiast wiesz, nie interweniował, nie była to taka typowa współpraca wydawca, w sensie szef pracownicy, więc zrobiliśmy swoje, udostępnił nam swoje kanały, swoją, że tak powiem, swoich ludzi do promocji i spoko, więc zadowoleni jesteśmy. Ja jestem zadowolony ze współpracy na każdej linii w
I
tym
super.
przypadku.
Ja przesłuchałem płytę wielokrotnie, też jestem zadowolony. Bardzo fajna płyta. Jeszcze raz
Super, cieszymy
polecam.
się, dzięki.
I myślę, że ten temacik możemy zamknąć i dojść do naszego drugiego tematu, czyli nowy doktorek, tak?
Nowy doktorek, tak.
Dobra, pierwsze pytanie to jest takie, czy oglądasz serial WandaVision?
Nie ma sensu oglądać nowego Strange'a, jeśli nie oglądało się serialu WandaVision. I
Cieszę
właśnie
się.
wysłałem kumpla z pracy
Ok.
nawet, znaczy nie wysłałem, powiedziałem obejrzyj WandaVision i wie, dzisiaj siedzę z nim i on mówi, ledwo to dooglądałem. Mówi, że wiesz, że chciałem, żeby się bili, a nie, wiesz, że tam jakiś sitcom i tak dalej. Jakby ja miałem ciężki mindfuck przez pierwsze odcinki, natomiast ja uważam, że z tych seriali MCU, które wyszły, to wciąż jest serial najlepszy. Przez to właśnie, że, znaczy w moim przekonaniu, dlatego, że ta konwencja była bardzo oryginalna, nie wiadomo było, co się tam stanie i faktycznie, nawet tak emocjonalnie pod kątem w ogóle rozwoju postaci Wandy, powrotu Visiona,
No
ja
właśnie, czekaj,
mega
bo
lubię.
muszę ci przerwać, bo. No
O
bo
Jezus.
ja tego
No.
serialu nie oglądałem, wiesz?
Ale
Dlatego.
to nie popsułem ci.
Nie,
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 to nie
nie. No
popsułem
w
ci.
porządku,
Nie,
dlatego ja, wiesz,
chyba.
chciałem ci powiedzieć, że się cieszę, że ty widziałeś, bo ja słyszałem wiele
Okej.
opinii, o które ty też właśnie mówisz, że no nie ma sensu oglądać tego filmu, jeżeli się nie zna serialu, bo można jakby no nie zrozumieć wielu wątków. Wiesz co, to ja tylko tak zajawię, że ja nie oglądając żadnego serialu, mam zamiar nadrobić serial no, w przyszłym miesiącu, jak usługa Disney Plus będzie
Okej.
dostępna w Polsce. Nie odczułem jakby takiego, nie miałem takiego wrażenia, że coś straciłem, że czegoś nie rozumiem. Miałem natomiast solidne wątpliwości co do motywacji Wandy już w filmie, nie? I powiedz mi, czy to może być spowodowane tym, że nie widziałem tego
I o
serialu?
to właśnie chodzi. Tak. I o to właśnie chodzi. W sensie ja wiedziałem, że Disney ogra to tak, że można jakby cieszyć się i zrozumieć film, kiedy nie oglądało się serialu. Natomiast no zupełnie inaczej się, wiesz, patrzy na Wandę w tym filmie, na właśnie jej motywację, na to skąd się wzięła ta taka szybka zmiana w Scarlett, dlatego że nie, no, tak cały czas myślę, że ci nie zaspoilerowałem, ale nie, no właśnie tam masz pokazane w ogóle o co chodzi z tymi dziećmi, skąd one się wzięły, czemu ona ich szuka, co się tam dzieje i no faktycznie myślę, że nie wiem, jeszcze nie wiem jak ci się podobał film, ale myślę, że mogłeś troszkę stracić na tym, że nie widzieć. Ale właśnie, ja myślałem, że jesteś na bieżąco z marvelowskimi serialami, to co
Nie.
się rozbiło o niedostępność Disney Plus w Polsce, czy po prostu miałeś coś innego do oglądania?
Nie, nie. Po prostu, wiesz co, raz po pierwsze, po Endgame'ie jakoś tak byłem trochę przesycony MCU.
Stu procentach rozumiem,
Tylko,
no.
że wiesz co, no te seriale zostały zapowiedziane, ja jakoś nie byłem, nie zajawiałem się mocno na nie, natomiast później przyszła pandemia, jakby wiesz, pozamykali kina, ta chęć pójścia z powrotem do kina, powrotu do tego świata powróciła i jak miałem już ochotę nadrobić te seriale, bo jak się dowiedziałem właśnie o Multiverse of Madness, no to wiesz, to zaraz się okazało, że Disney Plus zaraz wchodzi do Polski, więc ja stwierdziłem, że nie będę nic kombinował, tylko po prostu sobie
Okej.
poczekam, nie? Natomiast tylko kończąc wątek, chciałem powiedzieć, że no, chciałem poczekać na te seriale, bo ja się kompletnie nie śledziłem marketingu tego filmu i ja dopiero przed salą kinową się dowiedziałem, że mocno jest, film mocno nawiązuje do serialu WandaVision, nie? Jeszcze.
Ale powiedz mi to co, to Star Warsowych też nie widziałeś? Mandaloriana, Boba Fetta i tak dalej?
Powiem
Czy ty
ci,
w ogóle
że
nie jesteś Star Warsowy?
nie, ja jestem bardzo Star Warsowy i akurat Star Warsowe
Właśnie.
rzeczy widziałem. Widziałem dwa sezony Mandaloriana i widziałem Księgę Boba Fetta też, nie? Natomiast no właśnie jakoś tak odstawiłem sobie te seriale Marvela. No i teraz ty mi mówisz, że coś na tym straciłem. Ale tak, film mi się bardzo podobał. Jedyne co, no taka najgorsza jakby igła wokół dla mnie, to była ta motywacja Wandy, która była dla mnie jakoś tak sztucznie przedstawiona. Niezrozumiała trochę. Tak właśnie jakby, jak ty mówisz, na szybko to się wszystko stało, ja nie.
Tak,
No.
tak.
Ja się
Dlatego,
zorientowałem,
że.
że wiesz, ona w którymś, gdzieś miała po prostu wgląd w któryś multiversum i zobaczyła, że ma tamte dzieci, no i tak się zafiksowała na tym temacie. Nie, to w ogóle nie w tę stronę, okej, dobra.
Nie w tę stronę. No, jest trochę szkoda, bo jakby już masz wyprzedzone fakty, więc no tutaj uważam, że spory błąd zrobiłeś. Nie widząc, nie oglądając tego WandaVision wcześniej. Natomiast co? No bo faktycznie dla mnie Wanda była w ogóle najsilniejszym, oprócz oczywiście fajerwerków wizualnych, które były no chyba najładniejsze ze wszystkich filmów Marvela. Te wszystkie tam geometryczno outer worldowe rzeczy. No to właśnie ta przemiana Wandy z mega takiej fajnej, powiedzmy ciepłej postaci, ale po przejściach w taką zabijającą wszystko i wszystkich wszechpotężną istotę. No to ten background został dość konkretnie zbudowany i faktycznie ja nawet, wiesz, moja dziewczyna nie widziała wcześniej w ogóle filmów Marvela i my mieliśmy, słuchaj, ostatnie 2,5 miesiąca, no to ja wręcz rozpisałem grafik i my zrobiliśmy wszystkie filmy w 2,5 miesiąca Marvela i zrobiliśmy Wandę i zrobiliśmy What If. Też uważam, że What If to już nie tak koniecznie trzeba było obejrzeć, natomiast no w pierwszym odcinku What If'a masz właśnie Kapitan Carter, czyli wiesz, masz sytuację, gdzie Steve, nie dochodzi do wypadku, Steve nie może w ostatniej chwili stać się Kapitanem Ameryką i właśnie pojawia się Kapitan Carter, no i dlatego też to było takie wow duże, że no, że ona tam była, no i tak samo jest bardzo dobry odcinek What If'a z Doktorem Strange'em, gdzie on się staje tym złym Strange'em, też taka postać jest, więc no, te dwa seriale plus Loki, który wprowadza tak naprawdę multiversum, tak trochę bardziej to tłumaczy, no to myślę, że te seriale naprawdę zmieniają odbiór nowego Strange'a.
Okej, okay, spoko. No to teraz dopiero zauważam, wiesz, że faktycznie mogłem sporo na tym stracić. No jakoś przespałem te seriale, ale na pewno je nadrobię i powrócę też do Strange'a i żeby być na bieżąco z
No
całym MCU, nie?
Zobaczysz po Wandzie, jakby jak zobaczysz cały serial, no to zobaczysz, dlaczego tak mocno na to naciskam, że jednak no, to jest tak naprawdę prequel całej tej historii, no i o ile masz to tak bardzo hasłowo wytłumaczone, no ale sam widzisz, mówisz, że właśnie Wanda miała wgląd do multiversum, zobaczyła rzeczywistość, gdzie ona ma te dzieci, podczas gdy no po prostu no, mylisz się, nie? Więc no to faktycznie troszeczkę
Spoko.
By zmieniło cały odbiór na pewno.
To fajnie. Dobra, przejdźmy sobie do tematu horrorowości tego filmu. No bo film ma kategorię PG-13, nie? Ja w ogóle widziałem film z polskim dubbingiem, bo byłem w kinie z dzieciakami. Było parę takich scen, przy których no, dzieciaki musiały zakrywać oczy, nie? Także to był pierwszy raz, jak oglądałem w ogóle film Marvela w kinie z dubbingiem, bo to był pierwszy taki
rodzinny. Brzmi to
że
strasznie, bo
wiesz co, na początku powiem ci, że szybko się przyzwyczaiłem, nie? W pewnych momentach praktycznie zapominałem o tym, że oglądam to z dubbingiem. W pewnych momentach no, było strasznie kukurydzianie, natomiast no, jak na Disney Plus sobie już normalnie obejrzę wersję z napisami. Tylko że tak jak mówię, no to była taka sytuacja, że był to rodzinny wyjazd, pojechaliśmy sobie na rodzinny film Marvela. I my, jak tak jak ci mówię, kompletnie nie śledziłem marketingu tego filmu. Ja sam na sam koniec dopiero się dowiedziałem, że ten film reżyserował Sam Raimi. Bardzo mnie to ucieszyło. No, natomiast to było, wiesz, kompletna niespodzianka dla mnie, nie? No i co? I powiem ci, że Sam Raimi zrobił tu świetną robotę, ponieważ no, w tej kategorii PG-13 ja podejrzewam, że no, wielu dzieciaków będzie miało koszmary przez ten film, nie?
No, nagiął do granic możliwości granice tej kategorii. Natomiast To ty też mnie znowu zdziwiłeś, bo ja myślałem, że z podobnie nerdowskim podejściem do tego podchodzisz i śledzisz wszystko, to wtedy byś też wiedział, że Wandę warto obejrzeć. Natomiast nie, to ja wiedziałem, że Raimi, wiedziałem, że będzie najbardziej mroczny, najbardziej horrorowy film. I faktycznie, a jeszcze przy okazji właśnie tego, że oglądałem z dziewczyną te wszystkie Marvele, no to też przed No Way Home też jakby wróciliśmy, znaczy ja wróciłem, ona zobaczyła po raz pierwszy wszystkie stare Spider-Many i faktycznie, wiesz, no nie wiem, a te Spider-Many też tak na szybko nadrabialiśmy, więc ja Spider-Many Raimiego widziałem chyba z 1,5 czy 2 tygodnie przed filmem i faktycznie, no było to spójne, te takie właśnie typowo horrorowe kadry, trochę inna praca kamery, w sensie nie do końca był taki MCU-owski ten film właśnie, jeśli chodzi właśnie o, nie wiem, kamerę, takie różne ujęcia, różne takie typowo horrorowe wkręty. No i faktycznie czy tam Zombie Strange, czy tam takie mroczniejsze rzeczy, czy w ogóle to zabijanie tych wszystkich no to takie średnio dla dzieci, no.
Średnio, ale powiem ci, że no te sceny są świetnie nakręcone. Mamy tam, żeby za bardzo nie spoilować, mamy scenę wybuchu głowy od wewnątrz, mamy scenę skręcenia karku, mamy scenę w ogóle jakiejś dezintegracji ciała. To wszystko jest tak przedstawione i zadziwiające jest to, że naprawdę niektóre te sceny są bardzo sugestywne. I kategoria PG-13 odnosi się do tego, że w scenach przemocy nie może zostać ukazana krew
Krew.
i to tyle, nie? Że można pokazać śmierć postaci w takim wydaniu, to jest dla mnie trochę no, zadziwiające. Mi się to bardzo podobało, to było bardzo w
Tak.
stylu takiego trashowego horroru, w stylu Sama Raimiego, bo to jest reżyser, który wcześniej zrobił no, serię filmów Martwe Zło z Bruce'em Campbellem. Świetne właśnie horrory klasy B połączone z komedią.
Który to Campbell przecież pojawia się chyba
Jest.
jako cameo we wszystkich filmach Raimiego, które komiksowych, w sensie wszystkich, no wszystkich te, które kojarzę, bo przecież Campbell nie wpuścił Tobeya Maguire'a na występ Mary Jane, nie? Pojawił się w
Tak,
starych
tak, tak,
Spider-Manie.
tak.
Tak samo tutaj też miał właśnie swoje cameo, więc ja uwielbiam wszystkie nawiązania, easter eggi, takie mrugnięcia do fanów, bo jakby też to mi pozwala się czuć tak trochę, wiesz, że kurde, a wy oglądacie film, to jest dla was tam nikt, a dla mnie to jest, wiesz,
No,
wiem,
no,
że on
no,
to zrobił
no.
tutaj i to, więc wiesz, no
Rozumiem.
fajnie mieć coś ekstra w ramach seansu, nie?
Wiesz co, ale nawiązując do tego cameo Bruce'a Campbella, jak ja zobaczyłem na IMDb, że Bruce Campbell się pojawia w tym filmie, kurczę, no jednak liczyłem na to, że może dojdzie do jakiegoś, wiesz, połączenia światów chociażby na chwilę, że po prostu Bruce Campbell zagra Asha, nie? I że dojdzie do jakiegoś, wiesz, połączenia światów MCU i Martwego Zła. No nie dostaliśmy tego, ale w porządku. Z jedynych takich w ogóle momentów what the fuck, to był pojedynek na nuty, to było coś już takiego bardzo dziwnego, co mnie naprawdę zaskoczyło i to w takim, że ja do tej pory nie wiem, co o tym myśleć. Powiedz mi, jak ty to odebrałeś jeszcze jako też, no jako raper, jako muzyk? Podobała ci się ta scena?
Dla mnie to było super, dlatego że to było właśnie mindfuckowe. To było na zasadzie, że no
To
ty
na pewno.
spodziewasz się tego i wiesz, oni biorą faktycznie tę rzeczywistość, układają to w nutki i rzucają się tymi nutkami. Natomiast wiesz, no ja faktycznie ja teraz też jak myślę sobie po czasie trochę o tym filmie, to ja wyszedłem z kina z jednej strony zachwycony wizualami, z drugiej strony jakby wiedząc czego się spodziewać, dostałem dokładnie to czego się mogłem spodziewać. Faktycznie znowu, żeby nie spoilerować z tych postaci dodatkowych, których się nie spodziewałem, no to tej jednej, pewnie wiesz, której nie spodziewałem się szczególnie. Kurde, jakby się to powiedzieć?
Młodej czy
Jakby.
starej?
Z brodą. No,
No.
to było dla mnie faktycznie wow, nie, że zajebiście. No.
No właśnie, bo ja też chciałem do tego nawiązać, bo w filmie generalnie pojawia się kilka gościnnych postaci ze świata Marvela, których nie widzieliśmy wcześniej w MCU. No i tak jakby Tomek mówi o postaci z brodą, no jest to postać pewnego komediowego, można powiedzieć, aktora, chociaż od do niedawna reżysera już nie tak bardzo komediowego. Bardzo fajnego człowieka, którego doceniam artystycznie. I powiem ci, że jak ja go
Tak.
zobaczyłem w tej roli, to ja powiedziałem, kurczę, to jest to, ja bym ten film z nim w roli głównej i z jego resztą ekipy po prostu oglądał jak zły, nie?
Ale to widzisz, to znowu
Znowu o
pokutuje.
czymś nie wiem.
pokutuję to, do czego się nie dokopałeś, nie śledzę.
No.
Znaczy, wiesz, ja z jednej strony trochę zazdroszczę, że nie śledzisz tych newsów, bo jesteś bardziej zaskakiwany, bo na
Okej.
przykład tutaj, to już chyba nie będzie spoiler, ale na przykład Patrick Stewart normalnie był w obsadzie. Więc ja postaci niestojącej się spodziewałem jak
Okej.
najbardziej. Natomiast tej właśnie, o której rozmawiamy, nie, aczkolwiek przesłanki były już no 1,5 roku wcześniej.
Okej.
Jakby fani mocno agitowali, żeby on właśnie zagrał tę postać, i nawet dokopałem się gdzieś do takich grafik koncepcyjnych, gdzie ktoś wizualizował, jak on powinien wyglądać, jak ta postać, i faktycznie tak wygląda. Więc jakby nie zaskoczyło mnie to, że on jego gra, natomiast nie spodziewałem się, że może się pojawić już w tym filmie. Natomiast biorąc pod uwagę, że wiesz, że tutaj wszedł właśnie koncept multiversum i to, co się później stało z tymi postaciami, no to też jest bardzo ciekawy ruch ze strony Marvela, bo tak naprawdę to wcale nie oznacza, że te postacie powrócą w tych rolach.
No
I
właśnie.
na przykład właśnie Stewart to może być taki, wiesz, tribut dla fanów, ale to wcale nie oznacza, że jak się ci bohaterowie w końcu pojawią, no to on będzie tym, kim był. To wiesz, stało się to, co się stało i tak naprawdę to może być jednorazowy strzał, ale no to też właśnie pokazuje, że już gdzieś tam na horyzoncie te grupy bohaterów już są przez Marvela brane pod uwagę i wkrótce się powinny pojawić.
Ale to jest złoto po prostu, jak ja go zobaczyłem, jak go kupiłem od pierwszej sceny, nie? To jego ciepło i zrozumienie w oczach z taką, wiesz, połączeniu z jego, no, żeby nie spoilerować, dosyć, no, nieprzeciętną inteligencją i widać było, że no, on rozumie tą postać doskonale i odgrywa ją bardzo fajnie. Natomiast te rzeczy, które mi się nie podobały i które mnie biły po oczach, no to Zombie Strange. Jak ty oceniasz? Znaczy, w sumie chodzi mi o to, jak to wyglądało na ekranie, wiesz? Bardziej niż o całą koncepcję tego,
W
jak to
sensie
zostało użyte.
jak charakteryzacja i tak dalej? Dla mnie okej.
Wszystko w
Nie.
porządku u ciebie.
Tak.
Wiesz co,
Natomiast
bo...
jeszcze
No.
wracając, no.
Nie, no to mów, mów.
Wracając do brodatej postaci, no to jakby wiemy, jak to się wszystko rozwiązało później, natomiast no i też chyba to myślę, że to jest żart trochę ze strony Marvela na zasadzie dać cukierka, zabrać cukierka. Że kiedy doszło do walki, no to tak naprawdę nie zobaczyliśmy nic,
No,
a ja
no.
byłem tak ciekawy, jak oni pokażą jego umiejętności, żeby chociaż, wiesz, chociaż na chwilę, a tu jednak było tak, że, wiesz, tak kawałek ekranu, sekundka i tyle wam pokażemy, nie?
No, dokładnie.
No.
No, wiesz co, bo mnie strasznie, jak ja zobaczyłem w pierwszej scenie właśnie Zombie Strange'a, no to miałem takie wrażenie, że to po prostu facet z naklejonym gipsem po prostu na twarzy, nie? Bo tam jest wykorzystanie, połączenie efektów. Przepraszam, się na chwilkę. Połączenie efektów CGI z efektami praktycznymi. To jakby się później rozwiało, bo cały gimmick tej sceny, w ogóle pojawienie się tej postaci Zombie Strange'a polega na tym, że on ze sceny na scenę jakby traci coraz więcej ciała z tej twarzy i tak dalej, nie? Ulega większej jakby degradacji. I później to już wyglądało coraz lepiej w sensie takim, bo na początku było widać, że on ma po prostu masę jakby gipsu nawalanego na twarz, który mu stopniowo gdzieś tam, wiesz, odpada, nie? Nie miałeś takiego wrażenia?
Ale czy to nie jest właśnie kolejny Raimiowski easter egg, który nawiązuje do jego tradycji horrorów klasy B, C? Ja myślę, że on jakby jest znany i wywodzi się z takiej konwencji, więc wiesz, ja nie zwróciłem uwagi na tę taniość. Nawet jakbym zwrócił, to ja lubię taką taniość. Wydaje mi się, że to mogło być w 100% celowe, wiesz, no umówmy się, to nie jest studio i to nie są filmy, które mają o czymkolwiek ograniczone
No tak.
budżety, więc jakby oni chcieli zrobić, wiesz, realistycznie wyglądające zombie, co przecież nie jest trudne, no to pewnie by to zrobili, więc ja myślę, że to typowo Raimi, lubujący się w takiej konwencji, chciał po prostu zrobić to w nieco kiczowaty sposób, no ale jak widzisz, ja na przykład na słabe CGI jestem mocno wyczulony i zdecydowanie wolę praktyczne efekty specjalne, jakby robione właśnie gipsem, tuszem, farbą niż CGI, więc no mnie to zawsze będzie mniej razić trochę.
Spoko. Może być faktycznie, masz rację, że to jakby taki był zamysł, tylko mnie to właśnie, no, jakby ukuło. na pierwszy rzut oka. Ja później się do tego przyzwyczaiłem, później zobaczyłem, o co chodziło. Tak naprawdę, wiesz, w całym tym myku z charakteryzacją tej postaci. I gdzieś tam później kupiłem i ze sceny na scenę faktycznie to wyglądało coraz lepiej. No ale nie wiem, ta pierwsza scena, ja tak po prostu popatrzyłem i powiedziałem, kurczę, wiesz, no taki budżet, że oni tego nie widzieli, jak to wygląda, ale może faktycznie to miało tak wyglądać, nie?
Ja myślę, że w 100% celowo, ale widzisz, to na przykład tutaj się wykazałeś większą spostrzegawczością, bo ja no nie zwróciłem uwagi na to, że ta twarz się degraduje. No, że na, no teraz jak tak myślę, to na pewno już tam myślę o tych końcowych scenach, no to przypominam sobie, jak ona wyglądała, ale to nie było coś, co zwróciło moją uwagę.
Spoko, natomiast nie wiem, a zapadła ci w pamięć zagadka z zegarkiem, bo to był taki też moment, taka głupotka, że ja się złapałem za głowę i stwierdziłem, że serio, że coś takiego myślili, czy w ogóle nie pamiętasz tej sceny i...
Wiesz co, było coś z zegarkiem i to było takie, wydaje mi się, że to było takie, wiecie, nawet, powiem ci szczerze, nawet nie do końca właśnie, nawet nie do końca pamiętam, o co w tym chodziło, ale chyba faktycznie było tak, że było coś z tym zegarkiem i chyba miałem takie wrażenie, że to jest mocno na wyrost.
No była taka scena zagadki. W ogóle ten zegarek, pęknięty zegarek Strange'a jest takim symbolem, on jest jakby taką klamrą całego filmu, on się pojawia na początku, później scenarzyści chcieli, żeby on pełnił rolę bardzo kluczową w zawiązaniu akcji, natomiast no to wyszło bardzo sztucznie. No i ten zegarek też się pojawia na końcu jako taki symbol, nie?
No to ja to widzisz, ja to kompletnie przeoczyłem. W sensie widziałem, że on się kilka razy pojawia, ale dla mnie ta jego wymowa była tak nieczytelna, że dopiero przy rewatchu właśnie na Disneyu, do którego na pewno dojdzie, no to właśnie zwrócę uwagę na to, co mówisz i faktycznie zobaczę, o co im chodziło. Natomiast jeżeli chodzi o drugą scenę po napisach i nową postać, która się tam pojawia, no to ja też, żeby jakby nie spoilerować, super casting. Natomiast ja też faktycznie dawno żadnego Strange'a nie czytałem i ja szczerze mówiąc musiałem wygooglować, kto to był, bo nie pamiętałem, a przecież jest to bardzo kluczowa postać dla całej postaci, dla w ogóle historii Strange'a. Natomiast już przecieki na trzecią część mówią o tym, że będzie chyba wątek taki z tą postacią, więc zresztą cała kanwa filmu może być właśnie taka, więc spoko, dobrze, że doktor otrzyma może szansę na coś nowego.
Fajnie, mi się film generalnie podobał i postać Wonga w ogóle, kiedy się pojawia, to kradnie cały show. Nie wiem, mam takie odczucie, że po prostu rewelacyjny casting, co w ogóle ciekawostka. Postać Wonga odgrywa aktor, który też się ma Wong na nazwisko, to jest Benedict Wong.
O kurde!
Tak.
Przeoczyłem ten fakt.
No to jest akurat, to mi się rzuciło w oczy, jak coś tam sobie przeglądałem kiedyś. No i faktycznie jego chemia ze Strange'em i to, jak on się tam z nim nie obraca w tańcu, szerszenie ci nie atakują?
Nie, ale nie wiem, czy coś do sąsiadów nie zleciało na dół. Chyba nie. Nie, ale tak się rozglądam nieufnie.
Nie,
bo kurde,
w porządku. Zwłaszcza, że wiesz, już mamy godzinkę w sumie za sobą, jeszcze troszkę pogadamy i jakby na pierwszy raz będziemy sobie. A powiedz mi, jak oceniasz dialogi w tym filmie? Rzuciło ci się coś w oczy? Bo no ja tak jak mówię, oglądałem to z polskim dubbingiem. W pewnych momentach zapominałem, że jest to w ogóle polski dubbing. W pewnych momentach było to strasznie odczuwalne i strasznie takie cringe'owe. Natomiast powiedz mi, czy były jakieś dialogi, które ci faktycznie jakoś zapadły w pamięć, albo były mega jakieś takie...
Wiesz co, tutaj właśnie... Dochodzimy do tego, z czym ja mam problem, jeśli chodzi o ten film. Mianowicie, ja wyszedłem z kina właśnie bardzo zadowolony tym, że dostałem to, co chciałem, natomiast jednak czym dłużej jest po premierze, tym bardziej czuję jednak jakiś niedosyt z tym związany, bo film na pewno był za krótki na to, co starano się w nim zrobić. I faktycznie często pojawiają się zarzuty o chaos, zresztą no, trudno nie mieć chaosu w filmie, który się nazywa Multiversum Szaleństwa, natomiast faktycznie mam tak, że działo się tak dużo i tak krótko, tak szybko to było napakowane, że ja na przykład mam problem w ogóle z przypomnieniem sobie tego filmu.
No.
Wiesz, jakby wiem, jak on się zaczął, wiem, jak on się skończył, ale tak naprawdę co tam po drodze, jak, kiedy, co, to myślę, że za mało czasu było na przedstawienie wszystkiego, chcieli za dużo opakować i myślę, że tak jak powiedzmy wychodziłem z takim 9 na 10, to myślę, że teraz jestem bliżej takie 7 może z serduszkiem na 10, nie? Że faktycznie troszkę mi się gorszy wydaje po czasie, właśnie przez to, że o ile Raimi super, wizualnie super, cameo super, chociaż no też myślałem, że może trochę więcej ich będzie, ale no jakościowo myślę nadrobiły, to jednak no konstrukcyjnie i tak jakby jeśli chodzi o klarowność, no to są pewne mankamenty. I powiem ci, że jakby nawiązując do twojego pytania, to ja nawet nie za bardzo miałem czas się skupić na tych dialogach, nie? Tak mi się zresztą wydaje, ale nie wydaje mi się, że miałem jakiś taki, że miałem jakieś takie wrażenie na minus czy na plus. Natomiast no, byłem na premierze, więc sala była dość pełna i faktycznie zdarzało się sali reagować śmiechem na sceny, które śmiechu nie miały wywoływać. I faktycznie tutaj też miałem takie wrażenie, że kurde, chyba nie zawsze wszystko narracyjnie poszło po myśli twórców.
Okay.
A o co chodzi ci konkretnie z dialogami? Dlaczego pytasz?
Wiesz co, bo mi też tak naprawdę żadne dialogi nie zapadły za bardzo w pamięć, poza scenami z Wongiem chyba i tego właśnie jak on grał jak był na scenie ze Strange'em i w jaki sposób oni się odnoszą do siebie. Ale wydaje mi się, że ten film nie stoi dialogami, tak jak mówisz, tam było bardzo dużo rzeczy do upchania w krótkim czasie
Tak,
i akcja
tak,
pędziła
no.
na łeb, na szyję. A powiedz mi jeszcze, a jak oceniasz nową postać, która została wprowadzona, America Chavez, której umiejętności no, doprowadzają do tego całego kotła, nie? Który się
Ja
dzieje.
mam ogólnie problem z dziecięcymi postaciami w takich filmach, dlatego że dzieci w takich filmach są za fajne, że one są takie a, o, fifa, rafa i tak dalej, wiesz.
Dziarskie, sympatyczne przy okazji, nie?
Tak, po prostu są za fajne, nie? Natomiast bardzo miło się zaskoczyłem postacią Ameryki, bo robiła to, co miała robić. Całkiem duży jakby wkład w ten film miała aktorsko, żadnych zarzutów tutaj nie mam do niej. Fajnie dopełniała film, a jednocześnie nie było takiej ewidentnej ochoty ze strony reżysera, żeby ona była tym takim, wiesz, nie wiem, comic
No, no,
reliefem, tą
no.
taką wiesz, ugłaskującą postacią cały vibe filmu, tylko no taka jestem, takie mam moce, taki jest przypał i jakby uczestniczę w fabule, a nie mam być, że tak powiem, na dziecięcej uprzywilejowanej pozycji, więc
Tak, tak,
to
tak.
dla mnie jak najbardziej fajnie, tak, spoko.
Spoko, bo to było takie wyważone, że to nie była postać, która miała właśnie jakby rozczulać serca widzów, jak w przypadku tej
Tak.
postaci z Nowych Gwiezdnych Wojen. Ja zapomniałem, ona
No.
się Rose chyba nazywała, czy...
No,
No,
tak. Kompletnie niepotrzebna, postać,
Tak,
no.
tak. Ani to nie był Luke Skywalker, który sadził ekspozycją na lewo i na prawo i tak jakby nie
Tak,
wiedział, co
tak.
się dzieje, tylko fajnie, fajnie to zostało wprowadzone. Wiesz co,
I
Tomek, no?
nawet te gwiazdki tandetne jakoś się w tym pogubiły, nie?
Spoko. Powiedz mi, bo już tak dobijamy, przekroczyliśmy już godzinkę. Bardzo fajnie, miło by było Cię gościć. Jeszcze nie kończymy. Powiedz mi na końcu tak, no bo generalnie to mój kanał i ten podcast będzie się, taki jest zamysł generalnie, żeby on się, żeby on oscylował wokół tematyki gier. Ja wiem, że Ty jesteś też mocno gierkowy. Powiedz mi, w co ostatnio grywasz i na czym, jeżeli coś grasz, jeżeli masz czas.
No właśnie powiem ci, że ja to jest dość taka nietypowa sytuacja u mnie, bo bardzo mało grałem w tym roku w ogóle bardzo mało grałem, dlatego że no były tematy płytowe, ja też co mam takie zrywy, że wiesz, potrafię, nie wiem, grać po 3-4 miesiące, a później wiesz, na 2 miesiące nie włączać
No.
niczego. I faktycznie wiesz co, Playa ostatnio stwierdziłem, że w końcu trzeba się zabrać za Cyberpunka, bo leży zafoliowany od premiery. Mam Switcha i na Switchu sobie czasami coś tam pogram, jakieś Dead Cells czy coś takiego. Natomiast no tak właśnie miałem mało przestrzeni i czasu ostatnio na granie, że najwięcej gram na komórce,
O.
I to jest w ogóle dziwne też trochę, bo ja nigdy na komórce nie grałem, natomiast no niestety, ale jakieś 2 lata temu uzależniłem się od Hearthstone'a i to tak
O.
ciężko się uzależniłem od
Okej.
Hearthstone'a, że po prostu wiesz, no dziennie to tak wiesz, jakieś nie wiem, drodze do pracy na przerwie, czasem wieczorkiem, no to te daily questy muszę zrobić, jakieś tam coś, wiesz, jeszcze teraz się w ogóle zmienił się sezon, więc wszystkie tam karty, które już nie grają w standardzie, przeszły do dziczy tak zwanej. Ja dziczy nie gram w ogóle, więc wiesz, wszystko to se spyłowałem, zrobiłem prawie wszystkie karty, które grają teraz w standardzie. No i sobie faktycznie wręcz patologicznie czasami tego Hearthstone'a odpalam. No i sporo czasu mi to zajmuje, więc no mogę powiedzieć, że jeśli w coś ostatnio gram, to Hearthstone, natomiast przez to właśnie, że już te płytowo, życiowo, pracowe rzeczy zostały już przeze mnie ogarnięte, no to już chcę wrócić właśnie znaczy wrócić, no przejść sobie Cyberpunka, kilka tam jakichś rzeczy też mam na Switchu do przejścia, no i po prostu wrócić do mojej kubki wstydu, która nigdy się nie skurczy, ale chociaż może pozostać na tym samym poziomie,
No
jak nowe
dokładnie.
tytuły wskoczą za to, co już tam wisi od paru lat czasem, nie?
Powiem ci, że mnie zaskakujesz, bo taki nowoczesny się wydajesz. Grasz na komórce, masz TikToka, Tomaszu, powiem ci, no i jesteś na czasie cały czas.
No trochę, że nie tyle staram się, co wiesz, no ja nie dorosnę i nie dorastam, więc możliwe, że to ta potrzeba i chęć bycia na bieżąco z nowoczesnością, tak oczywiście bez przesady, ale tak, no staram się trzymać trochę rękę na pulsie i wiedzieć, co się dzieje i faktycznie korzystać z tych dobrodziejstw tego nowego świata.
Na Diablo Immortal czekasz?
A jestem zapisany do betki.
Też dostałem maila, no.
Znaczy, ja maila nie dostałem, już się
Sam się zapisałeś,
zapisywałem,
okej.
a tak, jakiś czas temu, chyba z rok temu, nawet zapomniałem w ogóle o tym.
Mhm.
Wiesz co, no na pewno gram. Myślę, że nie będę grał na komórce, bo wiesz, ja no, właśnie mówię, co do grania na telefonie, to podejmowałem jakieś tam próby pogrania w bardziej zręcznościowe rzeczy. Czy to na monitorze, czy to z dołączonym padem i tak
No.
dalej. Natomiast no, jednak komórka nie jest dla mnie sprzętem gamingowym, no a Hearthstone to jest taki wyjątek, no bo wiesz, jest
No tak.
podręczny, tak naprawdę nie jest zręcznościowy, czyli wiesz, no tam te karty mogę sobie wyrzucać, nawet wiesz, jak leżą gdzieś tam na stole palcem, to poprzesuwam. Więc tak, i jeśli będę, zobaczę na pewno z ciekawości tego Immortala i dodatkowo jeszcze w tym roku po raz pierwszy zadebiutowałem jako iPhone'owiec. W sensie zawsze się odżegnywałem, że nie, nigdy, nigdy iPhone, zawsze będzie tylko Android, wiesz, otwarty system, ja tam wiesz, nikt nie będzie myślał za mnie. Natomiast no, przekonałem się, wziąłem, no i jestem zachwycony w sumie po 2 miesiącach iPhone'em. Super sprzęt. No i wiesz, no trudno, mając taki kombajn w ręce, trudno chociaż nawet nie spróbować, jak ten gaming będzie wyglądał. Więc na pewno Immortal sobie zainstaluję, natomiast wiem, że on będzie miał też wersję PC-tową. Gdzieś ostatnio przeczytałem, więc jeśli się wkręcę, no to pewnie bardziej PC, albo może nie wiem, czy na konsolach też będzie, bo mój komputer domowy nie uciągnie na pewno, ale dostałem spoko służbowy, więc może sobie na służbowym pogram.
Ale służbowego też masz z jabłuszkiem komputer, czy nie?
Nie,
Tylko
służbowy jest
tyle,
na
że masz
Windowsie,
tego.
dlatego że aplikacje, które akurat sprzedaję, nie mają swoich iOS-owskich wersji, więc no, chcąc nie chcąc, ale jako że są to aplikacje graficzne do projektowania 2D, 3D, no to jednak nie mogłem dostać kompa ze zintegrowaną kartą
No
graficzną,
tak.
no i wiesz, biorąc pod uwagę, że
To co ty
na
masz w tej
Epic.
służbówce za grafikę?
Wiesz co, tam jest
Czy tam?
jakiś, GeForce. Nie jest to nic jakiegoś mega dużego, ale no ma tam kilka giga. Wiesz, no ja to bardziej myślę na zasadzie, że no jednak już od lat nie gram na kompie,
No.
ale też od lat, wiesz, zaklepuję sobie co tydzień te gry na Epiku, gdzieś tam CD Action, jak jeszcze dodawali płyty, to już od dobrych paru lat nie dawali płyt, tylko dawali kody do
Kody.
Steama, więc na przykład no z rzeczy, które na pewno sobie chcę ograć, nie pamiętam, czy to jest na Epiku, czy na Steamie, ale na pewno Kingdom Come.
O, ta
Tak,
Deliverance, no, świetna.
Deliverance. No i to mam właśnie w jednej z bibliotek i wiem, że komputer mi to uciągnie i też od paru dobrych lat się czaję na to. Więc to na pewno wleci. No i zobaczymy.
No to
Co
dobrze, to
jeszcze?
ja ci tutaj tego życzę, żebyś miał sporo czasu teraz na granie, ale żebyś o nagrywaniu nie zapomniał, bo też zamierzam śledzić i no powiem ci, zaintrygowałeś mnie tą epką śpiewaną, na pewno takie coś sprawdzę. Co, Tomeczku, ja ci dziękuję za dzisiejszy występ. Mam nadzieję, że jeszcze się kiedyś zobaczymy, pogadamy o jakichś tematach. I
Oczywiście.
mówisz, że nie dorastasz, jesteś takim naszym rapowym Piotrusiem Panem. No i tego ci życzę,
Zdecydowanie.
żebyś został taki sam, taki jak jesteś
Bardzo
i wszystkiego
dziękuję i
dobrego.
fajnie się było słyszeć. Dzięki, pozdrawiam wszystkich. Mam
Dzięki.
nadzieję, że do zobaczenia gdzieś nie tylko online'owo. No i powodzonka z
Jasne.
podcastem, bo bardzo fajna
Dzięki.
forma.
Dzięki bardzo.
Dzięki.
Trzymaj się.